Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszej audycji przedstawimy trochę nowości motoryzacyjnych. Nowy model BMW X3 po liftingu oraz zupełnie nowy model Peugeota 3008. Jak zawsze poruszymy kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach oraz sens i interpretację niektórych przepisów ruchu drogowego. Zapraszam serdecznie. Na początek porozmawiamy o nowym modelu Peugeota 3008.
Dzień dobry, nazywam się Paweł Pachorek, jestem szefem sprzedaży w nowym salonie Peugeota Fix Forum Leader.
Siedzimy w nowym modelu Peugeota, nowym starym, tak właściwie mogę powiedzieć, bo model 3008 jest już od paru lat na naszym rynku, ale pojawiła się zupełnie nowa wersja, taka, no chyba się to nazywa poliftingowa.
Tak, jest to nowy model samochodu Peugeot 3008. Przede wszystkim cechuje się nową sylwetką SUV-u typu fastback i nowym panoramicznym kokpitem Peugeot iCockpit.
Widzę tutaj zupełnie inną jakość wykonania niż w samochodach podobnej klasy. No, zdaje się, że Peugeot stawia też trochę tutaj na ekologię.
Tak, przede wszystkim wszystkie elementy, które są zastosowane w samochodzie podkreślają wysoką jakość materiałów, co cechuje i wyróżnia ten samochód na rynku motoryzacyjnym.
Oczywiście, gdybym chciał kupić taki samochód, to mogę sobie go skonfigurować i wybrać taką czy inną tapicerkę.
Tak, każdy model można indywidualnie doprecyzować i spersonalizować pod swoje upodobania, wymogi i będzie samochód wyglądał, można powiedzieć, świecił się i brzmiał tak, jak chcemy.
No właśnie, może trochę o tym wyposażeniu, które jest możliwe, aby tutaj sobie wybrać pewne rzeczy. Jako radiowiec jestem bardzo ciekawy, jak brzmi dźwięk, czyli zacznijmy może od nagłośnienia.
Jest możliwość zastosowania tutaj nagłośnienia Hi-Fi Focal. Jest to wysokiej klasy nagłośnienie i tak naprawdę dla wszystkich melomanów jest w stanie zadowolić każdego z osobna.
Czy to jest tak jak w innych samochodach, że nie wiem, głośnik niskotonowy, ten tak zwany subwoofer jest montowany gdzieś tam w bagażniku?
Dokładnie tak to wygląda.
Oprócz tego jakiś czas temu Peugeot wprowadził takie kontrowersyjne rozwiązanie. Otóż kierownica jest trochę niżej niż te zegary tutaj, które kiedyś wyglądały też inaczej.
Tak, przede wszystkim nowa kompaktowa kierownica wyposażona w przyciski dotykowe zapewnia optymalne wrażenia z jazdy oraz wysoki poziom komfortu.
Zawsze jest tak, że jak się jedzie samochodem, to patrzy się na wskaźniki przez kierownicę, a tutaj zupełnie inaczej.
Kierowca, ustawiając sobie fotel oraz kierownicę, widzi zegary, a w nowym 3008 już cały panoramiczny wyświetlacz 21-calowy z góry.
Co na tym wyświetlaczu rzeczywiście ogromnym, dość jak na standardy motoryzacyjne, co na nim można zobaczyć? O czym on informuje?
No przede wszystkim 21-calowy wyświetlacz panoramiczny idealnie wkomponowuje się w deskę rozdzielczą, gwarantując optymalną ergonomię wnętrza. Jak to, również mamy możliwość przyciskami iToggles z opcją personalizacji, które gwarantują nam szybki dostęp do 10 ulubionych i indywidualnych funkcji.
Czy polecenia głosowe również realizowane są przez system zainstalowany tu w tym samochodzie?
Oczywiście tak.
W niektórych autach pojawia się zastosowanie tak zwanej sztucznej inteligencji, że w sumie samochód przewiduje, czego my oczekujemy. Jak to tutaj jest rozwiązane?
Tak, polecenia głosowe, które mamy spersonalizowane, indywidualnie określone, możemy ustawiać między innymi nawigację, możemy ustawiać temperaturę, jak i stacje radiowe.
To teraz może porozmawiajmy trochę o napędach, bo jak wiemy, silniki diesla trochę odchodzą już do lamusa. Jeszcze niewielu producentów je stosuje. Czy Peugeot jeszcze w ogóle takie silniki stosuje w swoich pojazdach?
W nowym 3008 mamy dostępne dwie jednostki napędowe. Jest to w pełni elektryczny samochód o zasięgu do 525 km lub też jednostkę hybrydową. W późniejszym czasie ma być również w produkcji jednostka hybrydowa z podwójnymi silnikami oraz całkowicie ponownie elektryczny samochód o zwiększonym zasięgu.
Czyli diesla już nie uświadczy?
Niestety nie. Tak naprawdę zasięg w samochodach elektrycznych jest uzależniony od wielu czynników. Jest to zakres przejazdu w zależności od otoczenia, w zależności od temperatury i od elementów, które mamy włączone w samochodzie, ale jest to zasięg realny między 425 a 525 km.
A jak go szybko można naładować?
W zależności od stacji ładującej, zakres 100 km możemy naładować w 10 minut.
Wiele osób się obawia tego, że przyzwyczajonych do jazdy samochodem z manualną skrzynią biegów, że sobie nie poradzi z automatem. Czy trudno jest się przestawić na wersję automatyczną?
Tak naprawdę z jazdą z automatyczną skrzynią biegów można powiedzieć, że boimy się tego, czego nie znamy. Natomiast po przejechaniu paru kilometrów tak naprawdę jest nam ciężko wrócić do manualnej skrzyni. No na pewno automatyczne skrzynie biegów jest to wygoda i komfort.
Siedzimy sobie tutaj z przodu w tym pojeździe, ale widzę, że z tyłu też jest dość dużo miejsca, więc tak na przykład dla pięcioosobowej rodziny tutaj jest wystarczająco. Na przykład, nie wiem, gdybym chciał pojechać z rodziną na wakacje i zapakować się do bagażnika, to ile tam jest miejsca?
Wnętrze nowego 3008 jest wyjątkowo przestronne i zapewnia najwyższy komfort i funkcjonalność.
A bagażnik, pojemność, ile się tam zmieści?
525 litrów.
Jeszcze moc. No bo pan powiedział, że jest wersja hybrydowa. O elektryku już w tej chwili nie rozmawiamy. Ta wersja hybrydowa, jaką ma moc silnik?
136 koni.
I to wystarczy?
Tak.
Teraz zmienimy markę. Postanowiłem sprawdzić, czym różni się najnowsza wersja BMW X3 od poprzedniej.
Krzysztof Płonka, salon BMW Auto Premium Rzeszów, doradca do spraw sprzedaży samochodów.
Porozmawiamy dzisiaj o nowym modelu BMW, nowym w sensie też nowej wersji, bo model X3 już jest też dość długo na naszym rynku motoryzacyjnym, ale od niedawna troszeczkę został zmieniony. Czym on się różni od tego, co kiedyś mieliśmy?
Do obecnej chwili, od 2021 roku, X3 ma oznaczenie G01. W 2021 roku ten model przeszedł facelifting. Główne zmiany zaszły przede wszystkim na zewnątrz, w stylistyce nadwozia. Przede wszystkim zmieniły się tutaj wyglądy lamp przednich, tylne reflektory, również układ wlotów powietrza w przednim i tylnym zderzaku. Układ rur wydechowych troszkę się zmienił. Ma on stylistykę po prostu trapezów. Wcześniej rury wydechowe były okrągłe, tak? Teraz ma to wygląd bardziej sportowy, zadziorny, czyli to, jak ma BMW właśnie wyglądać.
Powiedział pan o reflektorach, że się zmieniły. Czy w tych modelach stosowane są reflektory typu LED, takie dynamiczne, które nam na przykład zakręcają zgodnie z ruchem kierownicy, czy na przykład doświetlają zakręty, czy mają jeszcze jakieś inne funkcje?
Jeżeli chodzi o system reflektorów BMW, przede wszystkim, gdy rozmawiamy tutaj o BMW X3, mamy reflektory LED-owe, podstawowe, po prostu spełniające podstawowe swoje funkcje. Również może być asystent świateł drogowych, gdzie reflektory zmieniają nam się automatycznie na bazie czujnika, który znajduje się w samochodzie. Jedziemy nocą na długich światłach, czujnik widzi pojazd nadprzeciwka i wtedy następuje automatycznie zrzucenie, tak? Przysłowiowe świateł z długich na krótkie. Może być również reflektor LED-owy adaptacyjny. Jest to również funkcja połączona z asystentem. Wtedy reflektory są bardzo inteligentne, omijają inne pojazdy. Jeżeli jakiś pieszy będzie szedł tutaj poboczem, to również nie będą jego oślepiać. Także w ten sposób działają te światła, ale i mamy również reflektory laserowe. Reflektory laserowe są, można powiedzieć, najbardziej nowoczesnym systemem. Przede wszystkim charakteryzują się one inną wiązką. Muszą zostać spełnione określone warunki, żeby one się uruchomiły. Jeżeli mamy na przykład mocne zamglenie, to te reflektory nie zadziałają tak, jak przewiduje to producent, tak? Jest to pewna nowość na rynku, jest to nowinka. Bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o sam wygląd reflektora i niebieskie wstawki.
No i poprawia bezpieczeństwo chyba też, tak?
Zdecydowanie tak. No, mimo wszystko nie bez przyczyny producent wprowadził te światła, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że muszą być odpowiednie warunki, żeby one zadziałały.
Skoro siedzimy w BMW X3 i widzę tutaj też takie zmiany, bo pojawiły się zamiast standardowych zegarów tutaj przed kierowcą, wyświetlacze. W tej chwili już mamy dwa.
Standardowe wskazówki zostały zmienione na Live Cockpit, czyli mamy w pełni elektroniczne zegary. Oczywiście oprócz prędkości, obrotów, wyświetla się tutaj, może się wyświetlać mapa, nie musimy odrywać wzroku od głównego monitora centralnego. Wiadomo, BMW idzie za nowoczesnością, coraz więcej nowych samochodów ma tego typu wyświetlaczy. Dodaje to po prostu pewnego smaku, prawda? Mimo wszystko, gdzie BMW i tak dotychczas pozostaje przy sporej ilości klasycznych przyciskach, prawda, obsługi danych systemów, to jest to taki element troszkę innowacyjny.
Niektórzy narzekają na to, że tych monitorów, wyświetlaczy w samochodzie, gdybyśmy wzięli inny model, to tam ten monitor jest taki, nie wiem, ponad 20 cali ma, taki długi. Tu jest jeszcze troszeczkę inaczej. I narzekają niektórzy, że tych wyświetlaczy, monitorów i dotykowych rzeczy w samochodzie jest zbyt dużo. Tu widzę standardowe jeszcze przyciski są.
Chociaż już w niektórych modelach BMW odchodzi od tego. Wiadomo, że też różne rynki oczekują innowacji. Gdzieś tam muszą znaleźć pewien kompromis. Standardowe przyciski, prawda, aniżeli tylko i wyłącznie dotykowe monitory, są chwalone przez wielu użytkowników, gdzie na przykład niektórzy klienci nie chcą zmieniać auta przez to, że nie będą mieli tego.
Porozmawiajmy teraz o gamie silnikowej. Jakie tutaj są napędy stosowane? Bo to jest SUV, prawda? I on, no wiadomo, X3, czyli napęd będzie miał na 4 koła.
Jest tutaj stosowany napęd X-Drive, chociaż tak naprawdę może być wersja amerykańska, gdzie był stosowany napęd S-Drive, czyli na jedną oś. Jeżeli chodzi o rynek europejski, mamy napęd na 4 koła, gdzie po prostu jest rozprowadzana siła pomiędzy dwoma osiami. W zależności od warunków i systemów, które zadziałają, jest po prostu tutaj rozprowadzana siła. Jeżeli chodzi o gamę silników, w sporej ilości przypadków, patrząc na rynek polski, to co sprzedaje się w naszym salonie, w większości silniki dwulitrowe benzynowe bądź dwulitrowe diesle. Dwulitrowa benzyna posiada standardowo 184 konie bądź 245 koni. Wtedy jest to oznaczenie 30i. Silnik 184-konny ma oznaczenie 20i. Jeżeli chodzi o diesla, bardzo dużo sprzedaje się silnika 20D, który generuje moc 190 koni mechanicznych. Klienci sobie chwalą tę jednostkę z racji dynamiczności, również ekonomiczności, ponieważ ten silnik spala, oczywiście jeżeli nie będziemy tutaj mocno traktować pedału gazu, w okolicy 6-6,5 litra.
A jak z hybrydami? Czy BMW w ogóle idzie w tym kierunku, żeby stosować napędy hybrydowe?
Tendencja jest wzrostowa. Jak popatrzymy sobie na ilość sprzedawanych samochodów i badania, które są względem ubiegłego roku, bądź na przykład 2 lata temu, to zdecydowanie wzrosła sprzedaż samochodów hybrydowych oraz elektrycznych BMW, ale i nie tylko w BMW. Sami posiadamy we flocie sporo samochodów hybrydowych oraz elektrycznych. Wszystko jest zależne od tego, do jakich celów ma być stosowany ten samochód. Nie można powiedzieć, że jest to auto dobre bądź złe.
W gamie pojawiła się też nowa wersja modelu iX3.
Stosunkowo nowym modelem jest iX3. Mamy również AX, również BMW i4, jak i również spod bawarskiej marki, jakim jest BMW XM hybrydowe. Sami osobiście posiadamy właśnie u siebie samochody BMW iX3. Miałem okazję jeździć tymi autami. Naprawdę potrafią zaskoczyć pozytywnie człowieka. Przede wszystkim reakcja na pedał gazu. To w jaki sposób ten samochód potrafi być dynamiczny. Oczywiście też jeżdżąc na przykład na autostradzie jest ograniczenie prędkości. Z tego co pamiętam do 180 na godzinę. Nie testowałem tego w Polsce, ale mogę potwierdzić, że jest to też ograniczenie, które powoduje to, żeby nie było zbyt szybkiej utraty baterii.
No i przede wszystkim też chodzi o bezpieczeństwo. To podobnie jak Volvo też ma ograniczoną prędkość fabrycznie do 180 km na godzinę we wszystkich modelach. I jeszcze o tych elektrycznych samochodach, skoro rozmawiamy, jakie one mają zasięgi, jeśli chodzi o markę BMW?
W jednym z początkowych modeli elektrycznych było BMW i3. Po dziś dzień cieszy się sporym zainteresowaniem. Ten samochód, gdy początkowo wychodził z podstawową baterią, nie miał zbyt dużego zasięgu. Było to w okolicy 150-200 km. Wraz z dodatkowymi wersjami pojemności baterii te zasięgi wzrastały. Na obecną chwilę zasięgi wynoszą w okolicy 300, 400, 500 km. Oczywiście wraz ze wzrostem technologii te zasięgi cały czas idą do przodu, chociaż tutaj producenci trochę mogą wpadać w błędne koło. Z racji tego, że dają coraz więcej baterii, te baterie też swoje ważą, samochód więcej waży, jest większa masa własna i to jest takie troszkę bijące się ze sobą. Jeżeli chodzi o wagę samochodu, większe baterie, masę, większe zużycie tutaj prądu, niby kosztem większego dystansu.
Dziś kolejna rozmowa o bezpieczeństwie na naszych drogach, nadkomisarz Paweł Grześ. Zacznijmy od takiej informacji. Pojawiło się w mediach sporo głosów o tym, że tolerancja fotoradarów, które stoją na naszych drogach, została zmieniona. To znaczy tolerancja w sensie takim, że dawniej podobno było tak, iż fotoradar robił zdjęcie, gdy przekroczyliśmy tę prędkość tam o te 20 więcej. Teraz podobno jest mniej, 10, 5, no właśnie, jak to jest, ile?
Ciekawe pytanie, zazwyczaj to takie pytania budzą wiele kontrowersji, no sprawdzając te wszystkie dokumenty związane z prędkościami, tutaj z fotoradarami, natrafiliśmy na ciekawy artykuł, tak jak tu pan redaktor już wspomniał, jest to ustawa Prawo o ruchu drogowym, artykuł 129, punkt 5 tejże ustawy i jest zapisane, że w Prawo o ruchu drogowym wprost zapisano możliwość błędu kierowcy do 10 km na godzinę włącznie i zgodnie z tą dyrektywą fotoradary nie rejestrują przekroczenia prędkości, gdy nie przekracza ono 10 km ponad dopuszczalną. Dlaczego tak jest i z czym to się wiąże? Chodzi tu głównie pewnie o możliwość tych błędów, częste nasze przerobienia, podrobienia, zmiany konstrukcyjne pojazdów, no i też pewnie panujące warunki na drodze, ale my trzymajmy się tego, co jest zapisane w ustawie, a nie tego, co czasami błędnie jest gdzieś interpretowane przez nas jako kierujących. No i czasami taki fake czy news powoduje właśnie wiele pytań, czy też kontrowersji związanych, czy mogę jechać więcej, czy mogę jechać mniej. Dlatego ten temat myślę, że tu już rozwialiśmy.
No, może fake news, ale on powoduje to, że jadąc i zbliżając się do fotoradaru, jednak zdejmiemy trochę nogę z gazu, myśląc, że te 20 km, które było do tej pory, ta tolerancja pozwalała nam, że jednak, no nie wiem, nie ograniczaliśmy tej prędkości. Teraz, gdy ktoś tak napisał, no to gdzieś tam z tyłu głowy mamy taką informację, że jednak ten fotoradar może nam zrobić zdjęcie. Więc z jednej strony jest to nieprawdziwa informacja, ale z drugiej strony właśnie powoduje, że no może będzie bezpieczniej.
No na pewno pytanie jest bardzo ciekawe. Pozostawia wiele do zastanowienia nie tylko nas jako funkcjonariuszy, ale także tych, którzy jeżdżą na co dzień. Zwróćmy, drodzy radiosłuchacze, uwagę, że tak naprawdę wcześniej mamy tablice informujące, że mamy taki fotoradar. Mamy też na Podkarpaciu odcinkowe pomiary prędkości, na które też należy zwracać uwagę. Są też fotoradary takie, które robią zdjęcie tym na odjeździe pojazdom, więc to też trzeba wspomnieć, że takie tu na Podkarpaciu są, znajdują się. Natomiast jeszcze wracając do tego wcześniejszego pytania, jeżeli mamy fotoradar i mamy wiadomość, że jest kontrolowana nasza prędkość, to lekceważymy, jeżeli sami dopuszczamy do tego, że spróbuję, może mnie złapią, czy nie złapią, może dostanę zdjęcie, czy nie dostanę. To jest takie czyhanie, może się uda, może się nie uda. Natomiast niedawno ktoś tam znów powiedział, że był na Słowacji czy w jakichś innych krajach i wiedząc o tym, że jest ograniczenie prędkości, nikt nie kombinuje, nikt nie sprawdza, nikt nie testuje, tylko jedzie z dużo mniejszą prędkością. Te niby 10 km, który tutaj ustawodawca wpisał w tym artykule, to jest, no niby się wydaje, że to nie jest aż taka prędkość, bo tam gdzie 50 moglibyśmy jechać 60, ale tu jest też przekłamanie, mówię tak jak wcześniej rozmawialiśmy i tłumaczyliśmy, że często mamy nie takie opony jak być powinny, one już zawyżają bądź zaniżają naszą prędkość. Jeśli by było wszystko w porządku, pojedziemy 52-53 na godzinę, to myślę, że tutaj nie będzie jeszcze wielkiego problemu i tragedii. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę, że prawo o ruchu drogowym jest tak skonstruowane, że już do 10 km, czyli mając te 51, możemy otrzymać już jeden punkt karny i mandat karny do 50 zł. Więc my tutaj jeszcze oprócz tego zdrowego rozsądku cały czas działamy na tym, co mamy na co dzień, czyli lektura, taryfikator, i pamiętajmy o tym, że już przekroczenie o jeden nawet kilometr może skutkować mandatem karnym.
Powiedział pan, że pojawiły się nowe odcinkowe pomiary prędkości na Podkarpaciu. Ile ich w tej chwili już jest?
Z tego, co mamy informację, 6 jest działających takich odcinkowych pomiarów prędkości. Ostatni został otworzony tutaj w powiecie przeworskim. Czasami też wracam tamtędy do domu i sam byłem zdziwiony, że już coś jest, że wystartowało. Zwracając uwagę na to, że jest oznakowanie pionowe, poziome, to też pamiętajmy o tym, że no zmniejszył się tam ruch. Czasami mam możliwość właśnie przejechania tamtędy tym odcinkiem i widzę, że jednak jest to kolejny, jak gdyby taki w śmiesznym tego słowa znaczeniu, bat na tych niesfornych kierowców, którzy nagminnie łamali tam przepisy ruchu drogowego. Widocznie była potrzeba ku temu, żeby takie rozwiązanie zostało tam zastosowane. No i ja myślę, że oprócz tych odcinkowych, które już posiadamy na Podkarpaciu, będą kolejne na pewno budowane, gdyż no prędkość jest jednym z czynników, które cały czas powoduje nadmierną liczbę wypadków drogowych, niesie śmierć na drodze. No i tych wykroczeń na Podkarpaciu jest bardzo, bardzo dużo.
Kiedyś, pamiętam, była taka akcja prowadzona 10 km mniej. I ona chyba przyniosła jakiś efekt, bo pokazywane było, jaka jest różnica przy zderzeniu pojazdu, który jedzie, nie wiem, tam 50 km na godzinę, czy 40, a gdy jedzie 60 czy 70. Czy takie akcje wrócą? Czy ta świadomość kierowców no, nie została gdzieś tam zapomniana, że a, będę jechał trochę szybciej, 10, co to jest 10 kilometrów?
No na pewno ta akcja, ja sam pamiętam, Komenda Stołeczna i Komenda Główna ją propagowała na terenie całego kraju. Rzeczywiście można uniknąć zdarzeń drogowych, czasami te 10 kilometrów nam wydaje się jako kierującym, że to nie jest duża prędkość, ale już droga hamowania znacznie się wydłuża i tak przy 50 na godzinę około 42 do 45 metrów. Jeżeli jest sprawny samochód, wiadomo, że te mniejsze to w krótkim czasie się pewnie zatrzymają, bo tu też prawa fizyki są zastosowane. Natomiast te 10 kilometrów, z tego co pamiętam w tej kampanii, to już ktoś ucierpiał, dłuższe było leżenie w szpitalu, dochodziło do poważniejszych obrażeń ciała. No i takich kilka rzeczy, elementów, które są, to na pewno przyczyniają się do tego, że to bezpieczeństwo wzrasta. Ta prędkość niby 50 tak jest wymyślona na polskich drogach, żeby było bezpiecznie, i ta droga hamowania jednak była na tyle wystarczająca, żeby zatrzymać swój pojazd. Choć niejednokrotnie widać, że i czasami 100 czy 120 metrów ktoś zaczynał hamować, czyli już pędził z tą prędkością grubo powyżej 100 km na godzinę. No i też zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że panuje okres letni, gro osób jeszcze w ogóle nie wymieniło opony na letnie, pozostawia to wiele do życzenia. Nie wiem, czy to jest kolejny rok tłumaczenie, że zjeżdżę zimówki do końca przez całe lato i znowu kupię nowe. No to jest bardzo nieodpowiednie zachowanie i my tutaj na drodze nawet podczas działań wakacje mamy sygnały od policjantów, którzy na co dzień kontrolują stan techniczny i mówią, zwracają uwagę, że jeszcze dużo osób naprawdę tych opon nie wymieniło.
Coś na ten temat wiem, bo ostatnio musiałem pożyczyć samochód w wypożyczalni. Nie zwróciłem na to uwagi, jak się okazało, miał założone opony zimowe. Właśnie ludzie nie mają tej świadomości. Nawet właśnie pożyczając samochody gdzieś tam, myślą, że one są rzeczywiście sprawne technicznie, a tu proszę bardzo.
No sprawny technicznie, podejrzewam, że ten samochód był. Tak powinno być, że jest sprawny technicznie. Natomiast te opony, no niejednokrotnie wiele do życzenia pozostawiają. No i pamiętajmy, że opony zimowe to są stworzone dla warunków, do których temperatura jest do około 10-15 stopni na zewnątrz. Nie teraz tak jak są są upały, jest po 30 stopni, no ta opona całkiem inaczej wybiera tor jazdy, całkiem inaczej się na niej hamuje, ona jest bardzo miękka, tutaj już całkiem inne warunki techniczne panują zarówno dla tych opon, jak i dla podróżujących, bo ten komfort też troszeczkę jest już gorszy. No i w chwili hamowania ona nie spełnia swojej określonej roli, tak jak być powinno w okresie zimowym, więc ci, którzy jeszcze się nie zaopatrzyli w te opony, zachęcamy, bo widać, że lato zaczyna na wesoło się rozkręcać. Jeżeli jest drugi samochód w domu, który ma nawet wielosezonowe opony, czy też letnie, no to przesiądźmy się, nie dajmy powodu do tego, żeby nie zdążyć zahamować, albo ta droga hamowania znacznie się wydłużyła.
Teraz taki temat, nawet zgłoszony przez jednego ze słuchaczy, abyśmy porozmawiali na temat motocyklistów, no bo sezon w pełni. No mamy wrażenie, że wjeżdżając na drogi jakoś, nie wiem, nie mogą się doczekać tego sezonu letniego. Ci, którzy jeżdżą na motocyklach, jeżdżą bardzo brawurowo, no bo obserwujemy, że tych wypadków jest coraz więcej.
No to jest rzeczywiście problem. Ja sam jeżdżę na tym motocyklu, zauważam pewne zmiany, które nas też jako funkcjonariuszy niepokoją. Dużo osób młodych zasiada na motocykl, którzy po prostu tracą pojęcie, jak powinni jechać tak naprawdę. Motocykl jest dla osób odpowiedzialnych. Tam jest cały czas walka z własnym ja, z własną adrenaliną i z własnymi jakimiś czasami, można powiedzieć, kompleksami. Bo często właśnie rozmawiamy, czy tu na wydziale, czy w obecności innych gdzieś na slotach motocyklistów i skarżą się. My o tym wiemy, co chwilę organizujemy różnego rodzaju nasze działania związane właśnie z kontrolą tych w tej kategorii użytkowników dróg. No i kolejne działania myślę, że już za niedługo będziemy mogli też przedstawić pod kątem motocyklistów. Ale tutaj, wracając jeszcze, cały czas zastanawiamy się, czy nie lepszym rozwiązaniem by było wprowadzenie pewnych ograniczeń na kategorie i pojemności. Że nie od razu ktoś, kto zdaje egzamin na motocykl, może jeździć pojemnością od 125 do nieskończoności. Tu by trzeba było pewnie, może w przyszłości takie rozwiązania nastąpią, po kilku latach przechodzę na wyższą kategorię, to może nie kategorię, tylko mocniejszy motocykl, bo tak naprawdę uczymy się i od tego momentu, gdy ktoś zda egzamin swój, no nie ma dla niego praktycznie żadnej granicy. Wiadomo, że ten motocykl powyżej 1000 pojemności to już jest mocny, silny, szybki. A często właśnie te trzy rzeczy, jeżeli idą ze sobą w parze i nie rozwaga i rozsądek tego, który nim kieruje, no pozostawiają wiele do życzenia. No i ten rok właśnie pokazuje, że mamy duże wzrosty wypadków z udziałem właśnie motocyklistów. Rok ubiegły 49 wypadków, prawie 50. W tym roku już 70 wypadków. No i oczywiście jak są wypadki, to są osoby zabite i ranne. No i ten rok to już też o 6 osób więcej niż w roku ubiegłym w tym samym czasie. Lampka czerwona się świeci, my wiemy, znamy pewnego rodzaju zachowania tych kierujących, no ale też trzeba podkreślić jedno, że to nie tylko ci nasi z Podkarpacia, których mamy tutaj na co dzień, ale to głównie osoby, które przyjeżdżają do nas pojeździć i Bieszczady to taka mekka dla motocyklistów na terenie kraju naszego, że tu każdy chce przyjechać, pojeździć po winklach, powcinać się w swoje zakręty, wyłożyć, przełożyć i jakbyśmy tego nie nazwali, no ale to jest droga. Droga to takie miejsce, w którym nie powinno być różnego takiego dziwnego zachowania, różnych ekscesów. My często przy pomocy drona mamy również służbę w okolicy właśnie tych zakrętów w powiecie sanockim, w powiecie brzozowskim i tam staramy się walczyć z tymi procederami, które są niejednokrotnie złymi zachowaniami. Jest to może nie plaga, jest to problem. Natomiast pamiętajmy, jeżeli sam kierujący nie będzie ponosił świadomie tego, co dzieje się na drodze i starał się jeździć bezpiecznie, no żebyśmy tam tysiące policjantów postawili, to i tak pewnie z tego nic nie wyjdzie.
Z jednej strony motocykliści, a z drugiej strony kierowcy samochodów, bo taki przykład podam. Mój znajomy kupił sobie, no już parę ładnych lat temu, motocykl, to jest Harley Davidson, duży motocykl, ciężki, ponad 300 kg. Ostatnio z nim rozmawiałem, pytam się, dlaczego nie jeździ? jeździsz? On mówi, słuchaj, ja się boję jeździć, bo tym motocyklem nie da się wcinać między samochody, wyprzedzać, czekać na skrzyżowaniu jako pierwszy, tak jak często to obserwujemy. On normalnie chce jechać tak jak samochodem, tym motocyklem, ale kierowcy traktują go jakoś, no nie wiem, zupełnie inaczej. Wymuszają pierwszeństwo, zajeżdżają drogę. To też nie jest prawidłowe przecież zachowanie.
No jak najbardziej. Ta kultura pozostawia wiele do życzenia. Zawsze staramy się wzorcować na tych krajach europejskich, w których troszeczkę mogę powiedzieć tak nawet przekornie i może drwiąco, mają większą kulturę niż u nas jest. Cały czas słyszymy, że właśnie wypadek z udziałem motocyklisty, kolejny wypadek, ale jak biorąc statystycznie, no to tych wypadków powodowanych przez motocyklistów w sumie jest mało, natomiast wina zawsze jest z tej drugiej strony kierującego pojazdem, bo nieprawidłowo skręcał, nie zasygnalizował, nagle wyprzedza inny pojazd, zmusza do gwałtownego hamowania. No pamiętajmy o tym, że w samochodzie z 4 koła całkiem inny system hamowania, szybciej ta droga hamowania jest pokonywana, ale z drugiej strony bezpieczniej. Natomiast motocykl, no to tutaj jest tylko 2 kółka. Zanim zahamujemy, ten motocykl może wpaść w poślizg. Zresztą te nasze drogi często też jeszcze na nich zalega jakiś piasek po burzy czy po jakimś innym opadzie atmosferycznym i tutaj trzeba ten zdrowy rozsądek zachować. Mówię, dużo wypadków można by było uniknąć, żeby kierowcy bardziej rozsądnie patrzyli. Kiedyś była, pamięta pan, panie redaktorze, taka kampania, patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. Ja jestem skłonny powtórzyć to jeszcze kilkukrotnie, natomiast my możemy co chwilę rozmawiać na temat bezpieczeństwa i tak słyszymy, że w każdym weekendzie na Podkarpaciu czy na terenie kraju ginie motocyklista. Nawet dziwna sytuacja tu na portalach społecznościowych, ostatnio ktoś pokazał, że policjant na służbie jadąc, nie pamiętam miejscowości, jaka to była, wyjeżdżał prawidłowo na zielonym świetle, miał pierwszeństwo, a z drugiej strony pędził z nadmierną prędkością, drugi kierujący uderzył w niego świadomie i później jeszcze przechwalał się na forach internetowych, co on zrobił, że jest bohaterem. No to są skandaliczne zachowania. Ja mówię jeszcze raz z całą świadomością tego, że kolejne zloty będą na Podkarpaciu, my będziemy czuwać nad tym bezpieczeństwem, ale jeżeli sami kierujący nie będą też świadomie korzystać z drogi, no to będziemy mieć cały czas z tym problem.
No i jeszcze jedna, ostatnia chyba już dzisiaj kwestia przejścia dla pieszych. Jak wiadomo, jakiś czas temu zmieniły się te przepisy. Kierujący samochodami narzekają, że pieszy wchodzą na to przejście zupełnie nie oglądając się albo, nie wiem, nieświadomie korzystając z różnego rodzaju urządzeń, czego nie wolno robić. Często ze słuchawkami na uszach, nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Czy w ogóle są jakieś prace prowadzone na temat tego przepisu? Czy są prowadzone badania? Czy ten przepis w ogóle miał sens?
No na pewno przepis jest ciekawy. Korzystamy go też przy pomocy tego naśladowania krajów skandynawskich czy zachodniej Europy, które już dużo wcześniej miały takie przepisy. Tylko u nas kuleje to cały czas w temacie jak gdyby profilaktyki, przekazywania spotów informacji, że jednak pieszy ma mieć pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Ale piesi zawsze też mają swoje obowiązki. To, że mają prawa, to jedno, ale obowiązkiem jest pieszego zatrzymać się przed przejściem, sprawdzić, czy może bezpiecznie wejść na to przejście, a nie w ostatnim momencie, gdy ktoś pędzi, nagle ktoś wchodzi na przejście, nagle się pojawia, przebiega, idzie z telefonem, rozmawia. Niejednokrotnie przecież my, jeżdżąc tu radiowozami po stolicy Podkarpacia, po Rzeszowie, widzimy, że osoba nagle wchodzi, zwracamy jej uwagę, to się jeszcze śmieje, cały czas ten problem jest i mówię, od najmłodszych lat musimy jako policjanci chodzić do szkół, zwracać uwagę, uczyć, przypominać i cały czas ten temat musi powracać codziennie. Natomiast problem nie tylko na Podkarpaciu, ale na terenie całego kraju od chwili powstania tego przepisu jest wielki. Statystycznie rzecz ujmując, tych wypadków jest mniej. Ale pamiętajmy, że to nie jest jeszcze liczba zero, tylko cały czas te wypadki są i następstwem ich często jest zgon, bądź też dłuższe obrażenia, które skutkują pobytem w szpitalach.
Tworząc ten przepis, cała odpowiedzialność została przerzucona na kierowców w tym momencie, no bo to oni muszą najbardziej uważać, a infrastruktura drogowa w Polsce chyba nie jest za bardzo dostosowana, bo jeśli mamy przejście co 100 metrów, no to coś tu jest nie tak.
No jest to może i problem, może to jest też temat do następnych rozważań na terenie tutaj naszego Podkarpacia. Może decyzje, które będą podejmowane w przyszłości, żeby zmniejszyć ilość przejść dla pieszych, czy też przesunąć w taki sposób, żeby nie tamowały, utrudniały ruchu. To jest pole do popisu na przyszłe lata, na przyszłe miesiące dla nas wszystkich. Natomiast trzeba też uczulić, że Rzeszów jest specyficznym tutaj miastem i często właśnie przejścia dla pieszych zaraz są usytuowane przy skrętach, czy przy dużych skrzyżowaniach, czy też skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Często się zdarza tak, że one są rzeczywiście korkowane przez to, że ci piesi sobie przechodzą. Taki apel ogromny od nas, od policjantów do wszystkich pieszych. Jeżeli mamy możliwość, to zbierzmy się w taką jak gdyby grupkę 3-4 osób i wtedy przechodźmy. Dajmy możliwość, żeby ten ruch w miarę płynnie się odbywał. Nie stójmy i samoczynnie wchodźmy przed nadjeżdżający pojazd, bo często zauważamy tak, że te 2-3 osoby mogłyby poczekać, za chwilę wejść wspólnie i wtedy jest wszystko ok. Natomiast jeżeli nikt nie patrzy, tylko jest na tym przepisie świadomy, że ja mogę wejść i nikt mi nic nie zrobi, musimy się inni zatrzymać, żebym ja sobie spokojnie mógł przejść, no to tak troszkę też lekceważąco tutaj do tego podchodzimy. Taki ogromny apel jeszcze raz z naszej strony. Jak mamy możliwość, dobrze korzystajmy z przejść, świadomie, ale w 2-3 osoby, jeśli poczekamy jeden na drugiego, to się nikomu pewnie też nic nie stanie.